Dziś o ewakuacji pasażerów promu Stena Spirit, o inwestycjach w porcie morskim w Gdyni, o marszu śledzi przez Zatokę Pucką i o pływającym domu w Błotniku. O tym porozmawiamy dziś w magazynie morskim. Zapraszam, Anna Rembas. Pasażerowie promu Stena Spirit wchodzącego do portu w Gdyni musieli mieć dziś mocne nerwy. Zostali ewakuowani na najwyższe pokłady.
Usłyszeliśmy taki sygnał, 8 krótkich sygnałów, jeden długi. Poproszono po prostu nas potem, żebyśmy poszli na górę i później jeszcze na górę.
Nagle wszyscy zaczęliśmy czuć, że skądś dociera jakiś dym. Czuć było po prostu swąd, spaleniznę. Bieganina obsługi w takich specjalnych strojach. Było polecenie, żeby pójść o jeden dek wyżej. I tam żeśmy wszyscy siedzieli, ale za chwilę tam dym dotarł również. I widać było taki walący dym z tego korytarza.
Powodem było zadymienie na pokładzie samochodowym, spowodowane najprawdopodobniej usterką w jednej z przewożonych ciężarówek. Nikomu nic się nie stało. Prom został przewietrzony, straż portowa i straż pożarna z Gdyni uporały się z zadymieniem. Na pokładzie statku było 550 pasażerów. New Yorka, New Yorka, but I don't feel what I know. I know you're gone, I know you're gone, but my mind ain't in control. 'Cause it's my heart that's been missing you, and it's the heart I need to listen to, and it's been singing songs for tender dreams, the ones you sang to help us sleep. And one day I will sing those songs, sing them till they sleep, just like you sang to me. Just like you sang to me. Port w Gdyni chce być bardziej konkurencyjny wobec Gdańska. Do końca roku ma rozbudować tak zwaną obrotnicę, dzięki której będzie mógł przyjmować największe pływające po Bałtyku statki. W planach jest też fuzja gdyńskich terminali BCT i GTC. O przyszłości gdyńskiego portu z jego prezesem Adamem Mellerem rozmawiała Monika Mazur-Chrzan.
Panie prezesie, jakie są takie najbliższe plany związane z rozwojem portu w Gdyni?
Najważniejsze plany związane z rozwojem portu to w tej chwili budowa nowej obrotnicy, która pozwoli obsługiwać znacznie większe, dłuższe statki, które będą liczyły do 400 metrów długości. No poza tym pogłębienie kanału portowego, no i docelowo również, ale to już we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, budowa toru podejściowego, pogłębienie toru podejściowego do portu Gdyni.
Jaka jest perspektywa czasu?
Jeżeli chodzi o obrotnicę, na dniach mamy otwarcie ofert, bo wszystko już jest gotowe. Myślę, że rozpoczęcie pracy w jak najkrótszym terminie, no a zakończenie pracy przy budowie obrotnicy to jest koniec przyszłego roku, czyli 2017.
Obrotnica, czyli te statki będą się mogły obracać, jak sama nazwa wskazuje, tak rozumiem.
Dokładnie tak. Jest to pewien obszar akwenu wodnego, gdzie wpływający do portu statek może zostać przy pomocy holowników obrócony i doprowadzony do nabrzeża. Dzięki temu zyskuje manewrowość, no i później oczywiście wychodzi z portu już dziobem do przodu.
Właśnie, to jakie statki będą mogły tutaj przypływać?
Obrotnica będzie miała 480 metrów średnicy. Zgodnie z parametrami, które narzuca tutaj Urząd Morski, statki o długości 400 metrów będą mogły zostać obsługiwane, manewrowane, a są to statki największe, które wpływają na akwen Bałtyku.
Jakie są plany portu, żeby stać się bardziej konkurencyjnym wobec Gdańska, wobec tego terminalu DCT? No bo kiedyś wiadomo, że Gdynia tutaj była wiodąca, teraz to się trochę zmieniło.
Zmieniło się, to prawda. No musimy na pewno podziałać w zakresie poprawy parametrów nawigacyjnych portu i to jest nasz najważniejszy w tej chwili priorytet w tym zakresie. Natomiast oczywiście ścisła współpraca z naszymi kontrahentami, klientami, którzy do tej pory w Gdyni tutaj są bardzo mile widziani, obsługiwani, współpracują z nami. Utrzymanie z nimi nimi stałych, ważnych, ścisłych relacji. To jest firma MSC, firma, która cały czas współpracuje z nami i jeszcze kilka innych firm, które szczególnie w zakresie obsługi kontenerowej z nami współpracują.
Właśnie pojawiły się takie doniesienia o fuzji terminali gdyńskich. Jak to poprawi konkurencyjność Pana zdaniem?
Ja myślę, że z punktu widzenia portu w Gdyni na pewno będzie to zjawisko korzystne. Rzeczywiście takie plany są rozważane. Natomiast jesteśmy w tej chwili w fazie dopiero rozmów na ten temat, przygotowywania pewnych koncepcji, wyliczeń. Myślę, że w tej chwili trudno jeszcze mówić o jakichś terminach, ale perspektywa być może, że będzie związana z tym, że będziemy mieli jeden terminal kontenerowy.
Co by to zmieniło?
Zmieniłoby to, że pomiędzy terminalami nie byłoby konkurencji, a są one bardzo, bardzo blisko siebie. Mają dzisiaj dwóch różnych tak naprawdę właścicieli, bo one zostały sprywatyzowane i mają dwóch różnych właścicieli. Natomiast jeżeli pojawiłby się jeden właściciel, myślę, że na pewno doprowadziłoby to do tego, być może bardziej lukratywnych kontraktów na obsługę kontenerów, na przeładunek kontenerów. I myślę, że rzeczywiście z punktu widzenia portu w Gdyni byłoby to zjawisko korzystne.
Grzegorz Pawłowski, terminal DCT Gdańsk.
No my z dużym zainteresowaniem obserwujemy to, co dzieje się w Gdyni i ta ewentualna fuzja dwóch terminali BCT i GCT byłaby z pewnością ciekawym i ważnym wydarzeniem w branży morskiej, bo konsolidowałaby działalność operacyjną obu podmiotów, znaczących zresztą w Gdyni. Natomiast warto też pamiętać o tym, że zdolność przeładunkowa DCT Gdańsk, którą my osiągniemy już w tym roku dzięki zakończeniu inwestycji drugiego nabrzeża, będzie przeszło dwukrotnie wyższa niż zdolność przeładunkowa obu tych połączonych terminali. Ma to związek głównie z warunkami toru podejściowego oraz infrastrukturą DCT, a zatem o ile obiecująco patrzymy na wzrost konkurencyjności w porcie Gdynia, też czujemy się silni w naszej pozycji.
Właśnie co się zmieni, gdy DCT-2 będzie już gotowa?
No, w szczególności to, co się zmieni, to podwoimy naszą zdolność przeładunkową do 3 milionów TEU rocznie. Oddamy do operacji 5 największych suwnic typu STS, największych w Europie, najnowocześniejszych, a także 15 elektrycznych suwnic RTG. A zatem nasza zdolność przeładunkowa będzie znacząco większa, wpływając na stworzenie z Gdańska swoistego hubu terminalowego, hubu przeładunkowego.
Ten potencjał będzie wykorzystany? Macie takie sygnały?
Badamy oczywiście popyt i zapotrzebowanie rynkowe na obsługę kontenerów i nasze prognozy wskazują, że ten popyt rzeczywiście będzie rósł. Jakkolwiek sytuacja polityczna i geopolityczna na świecie w jakiś sposób wpływa na handel, to jednak wydaje nam się, że stopniowo z roku na rok nasz terminal i nowe nabrzeże będzie coraz bardziej zapełniony.
Miss you so. I miss you so, and I'll miss you till I'm old. I miss you so, I miss you so, but my fears will fade, I know. 'Cause it's my heart that you helped to build, and love is my comfort still, yeah. Love will fill the holes I got. You will never hold me, but I know that you are with me. I know that you're at peace, 'cause you let us sing you to sleep.
I zostajemy w temacie nowej infrastruktury portowej. Porty w Świnoujściu i szwedzkim Isztat rozbudują się, by przyjąć nowe promy kołobrzeskiego armatora polskiej żeglugi bałtyckiej. W Isztat podpisany został trójstronny list intencyjny w tej sprawie. Jak poinformował prezes PŻB Piotr Redmerski, pierwszy z nowych promów ma być gotowy już w 2019 roku. Będzie on obsługiwał linię promową Świnoujście-Isztat. Do jego eksploatacji niezbędna jest jednak nowa infrastruktura portowa.
Kooperacja i współpraca z terminalem w Świnoujściu i portem w Isztat jest niezbędna do tego, aby te promy miały gdzie wpływać. Jeżeli ten prom ma być większy niż 230 metrów, no oczywiście te keje muszą być przygotowane, a na dziś dzisiejszy nie są. Także tutaj skoordynowanie tych działań, żeby w 2019 spotkała się ta infrastruktura drogowa z portową i z promami, jest niezbędne.
Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, podkreślił, że już trwają przygotowania do rozbudowy części terminala pasażerskiego. Morskiego. Jej efektem ma być wzrost liczby obsługiwanych promów i przewożonych towarów.
Na dzień dzisiejszy obsługujemy 11 promów każdego dnia. Jesteśmy liderem w basenie Morza Bałtyckiego, liderem w obsłudze promów. Na dzień dzisiejszy przewozimy około 8 milionów ton ładunku rocznie, 400 tysięcy samochodów. Po tej inwestycji ja sądzę, że te wartości wielokrotnie zostaną powiększone. Czyli port Świnoujście, terminal promowy Świnoujście dalej będzie podtrzymywał tą pozycję lidera w przewozach promowych.
Nowe promy dla polskiej żeglugi bałtyckiej mają powstać w Polsce. Wspólnymi siłami mają je zbudować stocznie w Gdańsku i Szczecinie. Kontrakt na ich budowę ma zostać podpisany jeszcze w tym roku, powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Paweł Brzezicki.
Kontrakt będzie uprawomocniony w tym roku i od przyszłego roku w związku z wejściem w życie tzw. ustawy stoczniowej rozpoczną się prace nad budową tych promów. Wiodącą stocznią będzie Gdańska Stocznia Remontowa z tego względu, że jako jedyna posiada w tej chwili odpowiedzialność projektową. Natomiast myślimy, że stępka zostanie położona w Szczecinie.
Budowa jednego promu to koszt około 450 milionów złotych. Finansowanie mają zapewnić Polski Fundusz Rozwoju i Bank Polski S.A. A za chwilę o nowym projekcie pływającego domu, który zaprezentowano w Błotniku. Ma dwa pływaki z tworzyw sztucznych, a w nich zbiorniki na paliwo oraz czystą i brudną wodę. Konstrukcję wykonano ze stopów aluminiowych. Wewnątrz są dwie sypialnie, salon i kuchnia. W salonie i w sypialniach są duże okna weneckie. Kadłub oparty na pływakach nie sięga wody, więc nie będzie w nim przykrego zapachu. Napęd stanowi oszczędny silnik benzynowy. Na prezentacji pływającego domu w wodzie był Maciej Bąk.
Ścibor Łukasz, prezes zarządu firmy Active Yachts. To nie jest nasze pierwsze dziecko.
Ale prototyp to?
To jest prototyp naszego nowego produktu, jest to dom pływający. No, dom jest taką konstrukcją bardzo nowoczesną, bardzo komfortową. Osadzony jest na pływakach z laminatu, które wyposażone są w zbiorniki, w pełną instalację. Są zbiorniki wody słodkiej, paliwa, są zbiorniki na ścieki, więc ta jednostka jest samowystarczalna. Cała część mieszkalna osadzona jest na solidnej metalowej konstrukcji. Ściany, sufity, wszystko jest ocieplone, więc to daje dodatkowy komfort. W środku jest salon przestronny, dwie sypialnie, dwie toalety, aneks kuchenny, dwa punkty sterownicze, jeden w salonie, drugi na tarasie wypoczynkowym. Dodatkowo są solary. To tak jest, oczywiście jest jednostka napędowa, więc to już czyni z tego produktu, no, można powiedzieć, no, samowystarczalną taką jednostkę wypoczynkową, turystyczną.
Ale rozumiem, że pierwszy raz idziecie w cudzysłowie w deweloperkę, czyli w funkcję mieszkaniową również.
To, można to tak powiedzieć, bo mamy tutaj różne pomysły. Chcemy oczywiście sprzedawać do indywidualnych klientów, chcemy wynajmować, więc można też tak powiedzieć.
Gdzie taki dom na wodzie może zacumować? Bo rozumiem, że może to zrobić na stałe, ale może też się przemieszczać.
Oczywiście. To wystarczy mieć jakieś punkty, gdzie po prostu no, klient musi mieć jakiś punkt, gdzie mamy przetransportować dany produkt, tak? Czyli jako firma transportujemy w określone miejsce do klienta, więc wystarczy mieć tylko pieniążki i my już tutaj wszystko tutaj załatwimy.
Ale docelowo one, rozumiem, wylądują na całym świecie, czy gdzieś sterujecie w polskiego klienta?
Nie, na cały świat. Idziemy na cały świat. Już mamy zamówienia od podmiotów zagranicznych.
To warto zdradzić, ile trzeba mieć w kieszeni, żeby się w taki dom zaopatrzyć.
90 tysięcy euro, tak możemy już od tej kwoty to jest, możemy rozmawiać właśnie od tej kwoty, 90 tysięcy euro.
W Polsce moda na domy na wodzie dopiero dochodzi.
Tak, to się zgadza. Ale widzimy tutaj, jesteśmy bardzo zainteresowani i będziemy uczestniczyć w programie turystycznym programie Żuław. Więc ten dom pływający jest między innymi częścią tego, elementem tego programu.
W jaki sposób będzie on tutaj brał udział w tym programie?
No, chciałbym to jeszcze pozostawić jakby taką, takim sekretem firmy, ponieważ naprawdę no, jako firma mamy wiele pomysłów i na pewno tutaj usłyszycie Państwo jeszcze o nas nie jeden raz.
Zorganizowanie żeglarskiej pętli Żuławskiej umożliwiło budowę portu jachtowego w Błotniku ze znacznym dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej. Następnym krokiem była budowa stoczni jachtowej, przypomniał Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie. Minęło kilka lat, a port w Błotniku i gmina Cedry Wielkie znane są już z walorów turystycznych. Jestem przekonany, że z czasem domy na wodzie z tej stoczni zobaczymy również na szlaku żeglarskim do Zalewu Wiślanego, Elbląga i Malborka, mówił Maćkowi Bąkowi, wójt gminy Cedry Wielkie.
Dzisiaj obserwujemy prototyp, to zawsze jest początek jakiegoś procesu, ale czy to znaczy, że gmina Cedry Wielkie będzie mogła w przyszłości schłynąć z tego, że to tu powstają domy na wodzie?
Znaczy, gmina Cedry Wielkie to jest gmina rolnicza, więc to, co się dzieje w ogóle w obszarze żeglarstwa czy turystyki, to jest dla nas coś, co jakby nas nobilituje. Parę lat temu włączyliśmy się do dużego projektu Pętla Żuławska, bardzo fajny, i dzisiaj widzimy ten owoc w postaci jakby inwestorów, którzy opakowują produkt pod nazwą Pętla Żuławska. I z tego się cieszę, bo naprawdę tutaj wielkiej turystyki zawsze nie będzie. Musimy szukać miejsca pracy dla ludzi, musimy szukać dochodów do budżetu gminy, a każdy inwestor, szczególnie tutaj na Żuławach, no jest jak najbardziej mile widziany, a szczególnie taki, który opakowuje nam wody śródlądowe. Nie?
W jaki sposób wy współpracujecie z firmą Active? W jaki sposób wy jesteście tutaj beneficjentem tego no, ważnego dzisiaj wydarzenia?
No jak każda gmina. No, cieszę się, że dwa lata temu zaufał nam pan Witucki i skorzystał z oferty kupna tutaj tej nieruchomości. Oczywiście deklarując w ten czas, że chce tutaj prowadzić działalność inwestycyjną, a teraz dzisiaj, jak to naocznie, to jesteśmy świadkami. I to jest ta radość, taka radość podwójna, jak mówię, bo to dla gminy rolniczej Żuławskiej każdy taki inwestor to jest dobrodziejstwo. Nie?
Ta sytuacja wynika poniekąd na pewno z tego, że zainwestowaliście w przystań w Błotniku i gdzieś dobry klimat tego miejsca przyciąga innych.
No tutaj inwestor tak kiedyś to ocenił, że jak ktoś by chciał budować warsztat samochodowy, to gdzie chce go zlokalizować? Przy głównej drodze, nie? A jak to ma być warsztat, w cudzysłowie, budujący jachty, no to gdzie? No przy drodze wodnej. A więc miejsce, gdzie jest marina, gdzie będą dojeżdżać żeglarze, jest miejscem wymarzonym. I stąd akurat ta lokalizacja jest takim no, doskonałym miejscem. Nie?
I na koniec wracamy nad Zatokę Pucką. Tam po raz 16 odbył się Marsz Śledzia. Było 10 razy więcej chętnych niż miejsc. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się ta piesza wędrówka dnem Zatoki. W tym roku była nieco trudniejsza ze względu na wysoki stan wody, znacznie wyższy niż rok temu, dodaje Radosław Tyślewicz, pomysłodawca i organizator Marszu Śledzia. Organizator doprowadził na szczęście wszystkich do Rewy bezpiecznie, ale trudno powiedzieć, że suchą nogą.
Wielokrotnie słyszałem o marszu, ale trzeba było w końcu się zdecydować i pójść.
No właśnie.
Na razie bardzo fajnie.
Tam był taki moment, właściwie dwa momenty, kiedy trzeba było się wykazać jakimiś minimalnymi umiejętnościami pływackimi, ale wszyscy daliśmy radę. Bardzo przyjemna droga teraz tutaj.
Teraz tak, ale podobno się będzie cały czas zmieniało. Mieliśmy dwie przypadki. O, mamy jakąś deskę po drodze, ale za chwilę podobno na suchy ląd wyjdziemy i to będzie znowu coś nowego, coś ciekawego.
Chyba najtrudniejszy jest czwarty etap, kiedy będziemy mogli chwycić się lin i tak. Kutry nas będą holować.
A ja czekam na to, bo to pewnie świetna zabawa.
Specjalnie na ten Marsz Śledzia z Warszawy?
Specjalnie.
A pan się tutaj już porozpinał gorąco.
No właśnie, ja bym się porozpiął jeszcze bardziej, tylko względy przyzwoitości mi tego zabraniają.
Zabraniają, prawda?
Tak, właśnie.
Właśnie ciepło zaczyna robić. Marsz to 4 etapy w sumie, prawda? I kilka godzin przejścia.
Tak, około 4-4,5 w zależności od stanu wody, jeżeli chodzi o czas, i podzielone jest na takie 4 etapy.
Udało się panu już w końcu wygrać tą walkę z ekologami?
Z ekologami nigdy walki nie było. była walka, ja bym to powiedział, z para ekologami albo kimś, kto nadużywa pojęcia dobrze rozumianej ekologii dla siebie. Ostatnie dwa lata może w mediach przepychanki się skończyły, natomiast to nie oznacza, że przepychanek nie ma na poziomie administracyjnym, na poziomie konsultacji społecznych, plan zagospodarowania przestrzennego Zatoki Puckiej.
Główne zastrzeżenia to?
Główne zastrzeżenia to takie, że osoby, które będą podmiotem zapisów, są w tej chwili ich recenzentami, czyli są sędziami we własnej sprawie, a tak być chyba nie powinno.
Ale tak naprawdę o co chodzi? Dlaczego my nie możemy swobodnie przechodzić tutaj od Kuźnicy do Rewy?
Ja powiem tak, od strony takiej merytorycznej, to jest to akwen zamknięty, jest to obszar popoligonowy i trzeba po prostu mieć zgodę administracji i wiedzieć też, jak tą trasę pokonać w sposób bezpieczny. Natomiast od strony tych kiedyś podnoszonych argumentów przez osoby uważające się za ruchy ekologiczne, no to ja się jeszcze z żadnym argumentem, który byłby racjonalny, nie spotkałem, tak? Bo że niszczymy dno morskie, chodząc pieszo, no przykro mi bardzo, ale to się raczej nie potwierdziło, bo pytałem w Instytucie Geologii, nie pasuje ta teoria, że chodzimy przez tereny lęgowe ptaków, to też się nie zgadza, bo na Rybitwie Mieliźnie żadne ptaki nie gniazdują. Ta mielizna jest zalewana wodą, nie ma ptaków w Polsce, które składają jaja pod wodą, więc to też się nie zgadza, tak? Że przeszkadzamy fokom, znowu się nie zgadza, że płosimy morświny, też się nie zgadza, bo też badania pokazują, że morświn unika akwenów, które są zimą zalodzone, a latem temperatura w nich przekracza 17 stopni. Dzisiaj mamy 21 stopni w zatoce, więc znowu nie ma tu morświnów i jak nie wiadomo o co chodzi, to może chodzić tylko o pieniądze.
Albo o zazdrość, że ktoś miał taki fajny pomysł.
Możliwe. Ja już to powiem szczerze, nie wnikam od strony prawnej i merytorycznej, wszystko jest w porządku, jest zgoda Urzędu Morskiego, jest patronat wojewody pomorskiego, są lokalne społeczności, czyli burmistrz Jastarni i wójt Kosakowa, są ludzie z całego kraju i uważam, że nikt dla Rybitwiej Mielizny nie zrobił więcej niż ten marsz, jeżeli chodzi nawet o sprzątanie zwykłych śmieci, które tam dzisiaj znajdziemy.
Tam po drodze jest jakaś krótka przerwa na zjedzenie surowego śledzia, tak? Tak zwane pasowanie?
Jest pasowanie na śledzia, to jest tak, jest krótka przerwa, czyli jest też posiłek regeneracyjny w postaci diety małysza, czyli bułka i banan, ale jest cała ceremonia pasowania na śledzia, gdzie jednym z elementów jest zjadanie surowego śledzia, a jak ostatnie badania naukowe pokazują, jedzenie konkretnie śledzia powoduje również wzrost hormonu szczęścia u człowieka, czyli endorfin jest dużo więcej. Patrząc na twarze co niektórych w czasie jedzenia surowego śledzia, można w to wątpić. Do tej pory nie mieliśmy żadnych przypadków jakiegoś zagrożenia życia czy zdrowia. Oczywiście zdarzyły się przypadki, że ktoś chciał, żeby go wyciągnąć z wody, bo już był za bardzo przechłodzony. Natomiast to nie jest nic jakiegoś niebezpiecznego, tak? Każdy uczestnik obowiązkowo posiada piankę, posiada kamizelkę asekuracyjną albo ratunkową. Są ratownicy na szybkich łodziach, którzy nas zabezpieczają, a do tego na każde 10 uczestników jest jeden ratownik, który z nami maszeruje. Więc nie tylko jesteśmy zabezpieczeni ratowniczo dosyć poważnie, ale również przełamujemy taki schemat w kontaktach, że każdy z tych uczestników może sobie z ratownikiem pogadać i ten ratownik to nie jest ta zła osoba z gwizdkiem, która nas wyrzuca z wody na basenie czy na kąpielisku, tylko jest tutaj człowiekiem, który niesie flagę marszu, z którym można pogadać, który z nami dowcipkuje, żartuje i jest taki bardziej ludzki.
To nie jest żaden wyścig, to nie jest żaden harpagan, to nie są tego typu zawody, prawda? To jest spotkanie ludzi, którzy są tutaj od wielu lat, przyjeżdżają specjalnie na to, kwaterują się na Półwyspie po to, żeby w tym marszu śledzia wziąć udział, czyli no, na wesoło.
Tak, na wesoło, taka jest formuła marszu. Ja mówię, że to jest obowiązuje dyscyplina wakacyjna. Marsz jest ogólnie dla ludzi pozytywnie zakręconych, bo jest prowadzony przez zakręconego człowieka z Gdyni i tak powinno zostać i takie osoby staramy się, żeby tutaj właśnie były. O, idzie drugi zakręcony burmistrz Jastarni, pan Tybewiusz Narkowicz.
Tak, tak. No to pierwsze dwa razy tylko nie szedłem, które Radek zrobił tak z partyzanta, nie powiadamiając tutaj mieszkańców Półwyspu, że coś takiego robi. To znaczy, ja o tym, że można przejść, słyszałem. Wiem o tym, że na pewno pływali wzdłuż ryfu Mew. Znam opowieści, jak pływano na przykład po siano na drugi brzeg i w tamtą stronę płynięto pod żaglami, a wracano pod sianem. A więc no, trzeba było tak wyczuć wiatr, żeby ten wiatr tą kopę siana dopchał tutaj do Półwyspu. I wtedy, prawda, szło się wzdłuż ryfu Mew, bo w razie czego można było wiosłem pychowym, prawda, na tych płytkich wodach przepłynąć. Natomiast faktycznie słyszałem też, że byli tacy, którzy przechodzili. Mówiło się, że można przejść niemalże suchą nogą na drugi brzeg. ale bardziej traktowałem to jako legendę. No i nagle pojawił się Radek Tyślewicz, który zaproponował, że można to zrobić.
Jak pan zapamiętał te poprzednie przejścia? Co było ciekawego, co było ewentualnie takiego, co do dzisiaj pan opowiada?
No to są wspaniałe chwile, bo to jest jednak chwila wytchnienia, idziemy kilka godzin, więc jest czas, żeby być trochę samemu ze sobą. No jak się idzie któryś raz, to już część osób się zna, więc są rozmowy. No poza tym piękno przyrody, prawda, otaczającej nas jeszcze tak jak dzisiaj, kiedy jest w miarę dobra widoczność, to będziemy widzieć ten drugi brzeg i pozostającą za nami Kłuźnicę. Trudniejsze warunki to wiatr. Ja szedłem też w tych ekstremalnych przejściach, na przykład kiedyś szliśmy w lutym, w takich no, już grubszych piankach, ale wtedy się szło całkiem przyjemnie. Natomiast kiedyś szliśmy w sierpniu i w trakcie sztormu, no i wtedy były i wyziębienia, jakieś hipotermie się pojawiły i człowiek się czuł tak zagubiony na środku tej zatoki, stawka się rozciągnęła niemalże sam i ten wiejący wiatr.
Widzi pan tutaj komitet kolejkowy kilkudziesięcioosobowy. Z roku na rok coraz więcej chętnych, prawda?
No tak, z tego co czytałem u Radka na stronie, to 800 osób się zgłosiło wtedy, kiedy były zapisy. Jest oczywiście losowanie. Dzisiaj tutaj zgłaszają się osoby, które chcą załapać się na last minute.
Ale nie wiadomo, czy to się uda, no bo wiadomo, że względy bezpieczeństwa ograniczają tą liczbę.
No już pewno się nie uda, bo miałem informację tutaj z Kuźnicy, że ktoś był tutaj o 6 rano, już nie było wolnych miejsc.
Zaczynamy pierwszy etap Drogi Śledzie, etap nadziei. Wchodzimy w wodę. Może tak się zdarzyć i na 99% się tak zdarzy, że osoby o nieco mniejszym wzroście niż ja stracą grunt pod nogami. Ale bardzo proszę, żeby nie traciły nadziei i jakąś chwilę później tą nadzieję, mam nadzieję, odzyskają i ten pierwszy etap wiary będziemy mieli za sobą. Przejdziemy do syndromu Mojżesza, czyli do jedynej nowożytnej imprezy, w której idziemy przez morze na piechotę. Dobra, zatem w imię Boże!
Radio.
Przez morze!
Radio!
Podczas marszu było też tradycyjne pasowanie na śledzi, czyli surowa ryba popijana wodą morską. Ja jadłam taki posiłek i żyję, a za rok wybieram się ponownie. Dziś to już wszystko. Kłaniają się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.